Naszym gościem na antenie Radia Maryja jest pani profesor Urszula Dudziak. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Jest pani profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i dodam, że jest pani kierowniczką Katedry Nauk o Rodzinie na KULU. A rozmawiamy dzisiaj oczywiście w Dzień Matki. Pani profesor, macierzyństwo, podajecie na państwa, na pani katedrze taką naukowej takiej analizie macierzyństwo, czym ono jest. Na ile pani, w pani takiej ocenie takiej no, naukowej, takiej szerszej, jakby tak z lotu ptaka, dzisiaj w Polsce macierzyństwo jest rozumiane i cenione?
Bardzo dziękuję za przedstawienie. Maleńkie tylko uzupełnienie, sprostowanie, ponieważ w tej chwili przewodzi naszej katedrze ksiądz profesor Brzeziński. No niemniej jednak i oprócz księży też jest wielu świeckich w katedrze i każdy jak może to wspiera te działania. Ja chciałabym oprócz tego, że jestem psychologiem i teologiem, mówić dzisiaj jako kobieta, jako żona, jako matka, bo no dzisiaj jest dzień szczególny. Z racji Dnia Matki, który świętujemy, możemy cieszyć, radować się my jako matki tym, że mamy dzieci i w jakiś sposób też nasze dzieci okazują nam swoją radość, swoją wdzięczność, swoją miłość w dniu dzisiejszym w sposób naprawdę szczególny. I cudownie dzisiaj doszłam do takiego wniosku, obdarowana życzeniami i kwiatami. Cudownie jest mówić o tym, że wspaniale mieć takie dzieci. No chciałabym też, żebyśmy wszystkie jako kobiety, które powołane do macierzyństwa, do małżeństwa, do rodzicielstwa, też mogły zasłużyć na taką serdeczną miłość i wdzięczność dzieci, żeby i one faktycznie mogły tak samo powiedzieć. Dobrze, że mają taką mamę, dobrze, że mają takiego tatę. W tej chwili akurat siedzę razem ze swoją mamą, 88-letnią lekarką.
Bardzo pozdrawiam mamusię również.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękujemy. I wspominamy też fakt bardzo istotny dla nas Polaków, że Maryja jest Matką Polski i my pokładamy też przeogromne nadzieje w związku z tym macierzyństwem Maryi względem nas, jej królowaniem. Cieszymy się, że nasza ojczyzna jest Maryi Królestwem. Cieszymy się tym szczególnym wyróżnieniem. I znowu chcemy, żeby z nas wszystkich Matka Boża była po prostu zadowolona z tego, co czynimy w jej królestwie, w Polsce, z tego, jak żyjemy jako małżeństwa i jako rodziny.
Pamiętamy śluby jasnogórskie przed laty, powtarzane wielokrotnie. No, tam też dużo było właśnie mowy o rodzinie, o macierzyństwie, o przyjmowaniu życia.
A więc tak,
też ten kult maryjny też z tym się wiąże.
To, o czym prymas Polski mówił, że obiecywał w imieniu całego narodu, że będziemy strzec każdej kołyski. I niedawno na KULU odbyło się takie spotkanie poświęcone myśli Karola Wojtyły. Ja też miałam okazję uczestniczyć czynnie w tym spotkaniu i wspomniałam to zdarzenie związane z początkiem jego życia. Był rok 1920 i Emilia Wojtyłowa dowiedziała się, że jej 13-letni syn będzie miał rodzeństwo. A więc na początku niewątpliwa radość. Radość dzielona razem z małżonkiem. A potem przychodzi straszliwa diagnoza. Lekarz mówi, dziecko się nie urodzi, pani ciąży nie donosi. A jeżeli dziecko przeżyje, to pani umrze. Opisała to wszystko Milena Kindziuk w książce Matka Papieża. I ten dylemat, przed którym stają młodzi rodzice, rozwiązany prawidłowo. Rozwiązany tak, jak powinno być. Emilia mówi, że urodzi dziecko, nie odbierze życia dziecku. I myślę, że w tamtych czasach nie mogła sobie zdawać sprawy, że daje światu papieża. Ale jaka wdzięczność w związku z tym każdego z nas, jaka ogromna radość, jakie wielkie błogosławieństwo, jak wiele znowu zależało od tego fiat michi, tym razem kobiety, Polki. Bo przecież dała światu, dała Polsce, dała Kościołowi wielki skarb w osobie Karola Wojtyły. I co więcej, doświadczamy tego, że Karol Wojtyła te sprawy życia i śmierci dotykały go od najmłodszych lat. Zarówno on, jak i matka przeżyła poród, ale po 9 latach zmarła, osierociła 9-letniego Karola. Jakiś czas później zmarł jego brat. W czasie II wojny światowej umiera ojciec Karola Wojtyły. I rzecz charakterystyczna też, wojna to ciągłe łapanki, ciągłe zagrożenia życia, ciągle deptanie ludzkiej godności. I to wszystko nasz przyszły Ojciec Święty przeżywa jako młody człowiek, w tym wszystkim uczestniczy, tego doświadcza. Bardzo wiele miał właśnie relacji z ludźmi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Przypominam sobie chociażby arcybiskupa Majdańskiego, przypominam sobie Fijałkowskiego. Majdański był więziony w Dachau, Fijałkowski był więziony w Oświęcimiu, tak samo Wiktor Emanuel Frankl. No i w Ravensbrück Pułtawska, właśnie z Lublina, jako młodziutka 17-letnia harcerka została uwięziona i później te eksperymenty medyczne. Ale dlaczego mówię o tym, nawiązując do roli matki, do działania matki, do powołania matki? Bo wszystkie te osoby, które stały na granicy życia i śmierci, które umierały bestialsko wycieńczane przez hitlerowców, czy no właśnie były na skraju śmierci głodowej, no, było ich życie zagrożone poprzez te eksperymenty medyczne, takie jak w Ravensbrück czyniono na nich. Wszystkie te osoby po wyjściu z obozu koncentracyjnego postanowiły chronić życia za wszelką cenę. I to samo powiedziała Pułtawska, kiedy widziała, jak jeden z hitlerowców noworodka wrzucił do pieca. Powiedziała, że nie dopuści, aby jakiekolwiek dziecko ginęło, będzie ratować, będzie, no z tej racji prowadziła właśnie tego typu poradnie. I ja myślę, że w dzisiejszych czasach też potrzeba nam osób tak zaangażowanych, które pomogą w realizacji roli macierzyństwa, nawet wtedy, kiedy trzeba będzie wręcz bohaterstwa, jakie chociażby położna z Oświęcimia, która przyjęła 3000 porodów, wykazywała, że żadne dziecko nie zginie. I rzeczywiście, aż się Niemcy dziwili, że w takich warunkach, a te porody się udają i dzieci po prostu przychodzą na świat zdrowe. Myślę, że w każdym wieku, w każdym dziesięcioleciu staje przed człowiekiem to pytanie, ten właśnie dylemat, co wybierzemy. Pismo Święte aktualnie i dzisiaj do nas przemawia: kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Ale dzisiaj w Dniu Matki nie chcę mówić tylko o profilaktyce aborcji. To za mało, nie zabijać. My mamy kochać, a miłość nie dopuszcza zła drugiemu. Miłość nie wyrządza krzywdy, miłość nie niszczy, miłość chroni, miłość leczy, miłość wspiera. I tego dzisiejsze dzieci oczekują od matek. Miłości troskliwej, chociaż wymagającej, świadectwa życia matki i ojca, świadectwa, które będzie ich następne pokolenie prowadzić we właściwy sposób, właściwą drogą. Będzie uczyć ich miłości, będzie uczyć stawania w obronie wartości. I znowu dzieło, przeogromne dzieło, za które winniśmy nieustannie składać wdzięczność Karolowi Wojtyle. Wsparcie odpowiedzialnego rodzicielstwa opisanego w encyklice Humanae Vitae. Bo przecież to był czas, kiedy zastanawiano się, czy nie sięgnąć po różne środki antykoncepcyjne. Gdyby tak się stało, gdyby na to dało przyzwolenie, zdeptana by była godność kobiety matki, zdeptana byłaby godność dziecka, męża, ojca, zdeptana byłaby godność małżeństwa i rodzicielstwa. Ale właśnie wtedy Karol Wojtyła nas uratował, mówiąc o tym, jakie powinno być rodzicielstwo, które nazywamy odpowiedzialnym. On wsparł działania Pawła VI, tworząc tą komisję teologiczną w Krakowie i dostarczyła ta komisja argumentów za tym, że owszem, można i trzeba rozpoznawać płodność, ale nie można zaburzać, niszczyć, eliminować płodności, bo stałoby się to, co sygnalizowała doktor Wanda Pułtawska, że przychodzą do jej poradni kobiety zmuszane do stosowania środków antykoncepcyjnych i mówią z rozpaczą w głosie: czujemy się używane, a nie kochane. Miłość nie wyrządza zła drugiemu. Miłość nie krzywdzi. Miłość leczy. Miłość dodaje sił, aby żyć. I wdzięczna jestem ogromnie profesorowi Chazanowi, bo to on nagłaśniał sprawę tego, co nazywamy opieką prekoncepcyjną, opieką prenatalną. Może dosyć dużo o opiece prenatalnej się zaczęło mówić, kiedy powstawały szkoły rodzenia, że trzeba troszczyć się, opiekować się dzieckiem, które rozwija się w łonie, pod sercem matki. Możemy przecież mu pomóc, a możemy zaszkodzić, stosując różne używki, substancje niedozwolone, prześwietlając się promieniami rentgena, czy może nieodpowiedzialnie łykać różne leki, które szkodzą dziecku. Przecież jeżeli kobieta oczekująca narodzin dziecka zachoruje na jakąkolwiek chorobę, powinna powiedzieć lekarzowi, że on ma przed sobą nie jednego, a dwóch pacjentów, żeby przepisał takie leki, które mamie pomogą, a dziecku nie zaszkodzą. Absurdem jest nie tylko palenie tytoniu, ale też przebywanie w zadymionych pomieszczeniach. A więc ta troska o dziecko już przed jego narodzeniem, już w tej chwili jest dobrze opisana i znana. Ale jak jest przed poczęciem dziecka? Czy mamy tę świadomość właśnie przygotowania się na poczęcie dziecka, przygotowania się do roli matki, przygotowania się do roli ojca, właśnie także poprzez rozpoznanie dni płodnych i niepłodnych, aby nasze rodzicielstwo było świadome, wolne, kompetentne, aby było przygotowane, aby dziecko przyszło na świat w jak najwłaściwszym czasie.
Czy ta miłość do dziecka, matki już się rozpoczyna w momencie myślenia o dziecku, planowania, pragnienia tego dziecka? Już tutaj ono jeszcze go nie ma, a już powinno być ukochane.
Właśnie tak, właśnie tak. I to jest też, przez 29 lat prowadziłam spotkania dla narzeczonych z Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. I to, jak uczą się, czy się uczą ci młodzi ludzie, którzy niebawem się staną małżeństwem, właśnie tego rozpoznawania płodności, to też już jest ich świadectwem tego odpowiedzialnego rodzicielstwa. Już wtedy widać, czy są odpowiedzialni, czy nie. Dobrze, że teraz na lekcjach WDŻ-u, wychowania do życia w rodzinie, w szkole, też ta tematyka naturalnego planowania rodziny jest podnoszona. Ale no, warto chociażby może z takim przykładem wyjść. Jeżeli tak się przygotujemy na przyjęcie gości, robimy jakieś zakupy, pięknie zastawiamy stół, estetycznie podajemy różne potrawy, czy to właśnie wyprodukowane u siebie w domu, czy kupione w jakichś tam najlepszych miejscach, aby ugościć naszych przyjaciół, naszych znajomych, naszą rodzinę, która do nas przyjdzie, ale i po godzinie, dwóch, trzech czy po spędzeniu całego popołudnia czy dnia, po prostu odejdzie do swoich spraw. Jeżeli mimo wszystko tak się przygotowujemy na każdorazowe przyjęcie w naszym domu, to o ileż bardziej powinniśmy się przygotować do roli taty i mamy, przygotować na przyjęcie naszego dziecka, syna i córki, które będzie tym synem i córką na zawsze. Nie będzie tylko przez godzinę, czy powiedzmy jakąś zabawę sylwestrową całą nocną, ale będzie naszym dzieckiem, będzie naszym synem, naszą córką, no do końca życia po prostu.
Czy możemy powiedzieć, że matką, ojcem nikt się nie rodzi, ale się staje też w wyniku swoich wyborów.
Tutaj tak, pani i profesor, dlatego potrzeba tak... też takiego wzajemnego wsparcia i zauważenia tych naszych wyborów, które dokonujemy, bo tak samo do zawodu zwróćmy uwagę, ileż się przygotowujemy, ileż się uczymy, począwszy od szkoły podstawowej.
Pani profesor, nasz czas jest nieubłagany i muszę wejść w słowo, przepraszam najmocniej, bo to jest temat bardzo wdzięczny. I mamy tutaj eksperta wraz z nami, a więc rozumiemy, że możemy szeroko i głęboko. Także bardzo dziękuję pani profesor raz jeszcze za tę rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję za tę możliwość. Może rzeczywiście taka puenta, radość wielka z Dnia Matki, radość wielka z rodzin, z dzieci, z odpowiedzialnych rodziców, ale i wezwanie do tego, żeby to nasze rodzicielstwo było jak najlepsze i pełne miłości.
Tak jest. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Niech ten dzień będzie dobry, błogosławiony i pięknej pracy życzę również pani w KI, kolegom, koleżankom z Katedry Nauk o Rodzinie na KULU. Bóg zaprowadzi raz jeszcze.
Bóg serdeczna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor Urszula Dudziak była naszym gościem. Mówiliśmy o macierzyństwie dzisiaj w Dniu Matki.